Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, tak się składa, że jesteśmy już poza połową Wielkiego Postu. Podążając w tych pasyjnych rozważaniach drogą męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, możemy przyjrzeć się bliżej wybranym osobom, które miały tę łaskę, aby spotkać Zbawiciela w ostatnich chwilach Jego życia tu na ziemi jeszcze. Łaska ta przez niektórych, jak pamiętamy, została niestety zmarnowana. Szydzące tłumy, Piłat i Judasz, nie umiejąc wyjść poza swój egoizm, zniweczyli ten wielki dar. Ich brak miłości wobec samych siebie i drugiego człowieka zaowocował niemożnością, nieumiejętnością przyjęcia miłości Boga, a w konsekwencji także odrzuceniem Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, Zbawiciela. Na szczęście na drodze tej męki, jak pamiętacie, pojawiły się też osoby, których wiara, mimo doświadczenia, próby i słabości, nie umarła. To Weronika, Piotr i Jan. Ich wiara, potwierdzona uczynkami miłości, zaowocowała przyjęciem Jezusa i świadectwem, które żyje w Kościele już ponad 20 wieków. Dziś, kiedy połowa Wielkiego Postu jest już za nami, warto zadać sobie pytanie, czy zrobiłam już wszystko, co w mojej mocy, aby się szczerze nawrócić? Czy dążę do postawy Weroniki, Piłata, właśnie nie Piłata, ale Weroniki, Piotra i Jana, czy może jeszcze tkwię w zamknięciu, jak tłumy, Piłat i Judasz? Spotkanie Jezusa, które natomiast dzisiaj chcemy rozważyć, jest dramatyczne. Po niesprawiedliwym sądzie i wyroku przed Trybunałem Piłata żołnierze zabierają Jezusa na ubiczowanie. Tam ludzie, pozbawieni już wszelkiej wrażliwości, znęcają się nad Jezusem. Rozrywają Jego ciało ostrymi kolcami i biczami. Gdy to bestialstwo zostaje przerwane ku ich niezadowoleniu, ma miejsce trzeci akt tego wstępu do drogi krzyżowej. Tak opisuje go w Ewangelii święty Mateusz. Posłuchajmy. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucali na Niego płaszcz szkarłatny. Upludłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: witaj, Królu Żydowski. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Szydzą z Jezusa, policzkują Go, wyśmiewają, plują Mu w twarz. Jakież bestialstwo przemawia przez tych ludzi. Dlaczego to robią? Dlaczego nie potrafią dostrzec w Nim człowieka? Dlaczego nie widzą w Nim samego Boga? Brak szacunku, brak wrażliwości, totalne zezwierzęcenie, jakbyśmy to dzisiaj określili, choć i nawet zwierzęta tak nie czynią. Co się dzieje z człowiekiem, że potrafi zniżyć się do takiego poziomu, do takiego bestialstwa? Jak pokazuje historia, nie jest to niestety tylko postawa obecna w czasach Izraela, kiedy był pod okupacją Rzymu. Tak się składa, że kiedy w ubiegłym roku miałem okazję odwiedzić moich bliskich, którzy pochodzą z Raciborza, ale wyjechali właśnie do Norwegii, tam mieszkają w Oslo. Gdy odwiedziłem mojego kuzyna i jego żonę, kiedy oni byli w pracy, ja pewnego dnia zwiedzałem Oslo, zwiedzałem trochę to miasto. I kiedy przechodziłem obok katedry, zatrzymał mnie taki postument, taki pomnik. Dużo było tam zniczy, takie duże serce, zaciekawiło mnie to, o co chodzi, co to tam robi. I kiedy gdzieś próbowałem odczytać tę tablicę, był też tam napis w języku angielskim, to już wiedziałem, o co chodzi. Był to pomnik poświęcony ofiarom tego zamachu sprzed 2 lat, kiedy w centrum Oslo po wybuchu bomby i na wyspie Utøya zginęło w sumie 77 osób zabitych przez szaleńca. Jak człowiek uznany ostatecznie przez lekarzy za świadomego swoich czynów mógł dokonać takiej zbrodni? I to w naszym tak zwanym cywilizowanym, pluralistycznym, tolerancyjnym i nowoczesnym świecie. Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Kiedy jednak sięgniemy do początku, czyli do Księgi Rodzaju, zauważymy, że pierwszy mord, zabójstwo, gdy brat zabija brata, Kain zabija Abla, dokonuje się bezpośrednio w opisie biblijnym zaraz po grzechu pierworodnym. Człowiek odwraca się od Boga, staje się wobec Niego nieposłuszny, odchodzi od Stwórcy, źródła swojego życia i wierności, wolności, aby budować świat tylko według własnej wizji. To odejście od Boga przynosi tragiczne skutki w postaci odwrócenia się od drugiego człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jest to dosyć logiczne. Odrzucenie Stwórcy owocuje odrzuceniem stworzenia, które przecież jest Jego obrazem. Ba, a w przypadku człowieka nie tylko obrazem, ale i podobieństwem. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Zatem odejście od Boga powoduje zaprzeczenie samemu sobie. Człowiek nie umie kochać siebie i w ten sposób nie umie kochać drugiego człowieka. Cywilizacja, społeczeństwa, narody, które zapominają o tym, iż to Bóg jest początkiem i celem naszego życia, zapominają o respektowaniu dekalogu i prawa naturalnego, w pewnym momencie siłą rzeczy muszą zapomnieć o człowieku. Zwłaszcza o tym najsłabszym, bezbronnym, skazanym często na wyszydzenie. Nie brakuje nam dzisiaj przykładów takich postaw, gdy poniża się schorowanych, słabszych czy starszych ludzi. Dzisiaj do tego dochodzi jeszcze niszczenie człowieka poprzez jakąś manipulację psychiczną czy wyzysk w pracy, bądź lincz, jakiego niekiedy potrafią dokonać media, nie czując się w ogóle zobowiązany do tego, żeby sprostować kłamstwo, które pojawiło się gdzieś. Nie dziwi więc, że wielu młodych ludzi w tym gąszczu banalności i wyścigu szczurów tego egoistycznego świata rozpaczliwie poszukuje czegoś głębszego. Jeżeli w domu nie doświadczą tej wiary i miłości swoich rodziców, ich droga w tych poszukiwaniach nadziei będzie niezwykle trudna. Dlatego tak ważnym jest rodzinny dom, budowany nie na wyzwolonej nieodpowiedzialności, ale dom, którego fundamentem jest miłość Boga i człowieka. Miłość odpowiedzialna i wymagająca. Kiedy Jezus zapytany przez uczonych w Piśmie, jakie jest największe przykazanie, wskazuje na przykazanie miłości Boga i bliźniego, zostawia nam najważniejszą wskazówkę. Miłość Boga ma być podstawą naszego życia. Tu na ziemi wyraża się ona w wierze potwierdzanej przez czyny. No ale przecież można zapytać, miłością taką Boga zapewne kierowali się i arcykapłani i faryzeusze, którzy ostatecznie wydali Jezusa na ukrzyżowanie. Taką miłością Boga deklarują się przynajmniej prowadzić swoją działalność różni terroryści, którzy w ostatnich latach coraz głośniej dochodzą do głosu. Taką miłością Boga także kierowali się i tak twierdzili nasi współbracia przed kilkoma wiekami, którzy uczestniczyli w wyprawach krzyżowych. Coś tu jest zatem nie tak, jak już wyczuwamy. O co więc chodzi? Z odpowiedzią przychodzi nam święty Augustyn, który w komentarzu do Jezusowego przykazania miłości zauważa: miłość Boga jest pierwszą w dziedzinie przykazania, a miłość bliźniego pierwszą w porządku wykonania. Jaki z tego wniosek? Otóż od miłości Boga, powiedzenia: Ty, Trójjedyny Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, jesteś moim Bogiem, od tego wyznania wiary na modlitwie i potwierdzania go poprzez życie, wszystko bierze swój początek. To jest fundament. Ale ta wiara, miłość Boga, potrzebuje jednak potwierdzenia przez czyny miłości, przez miłość wzajemną chrześcijan i miłość względem drugiego człowieka, która potwierdza się w świadectwie uczynków. Na drodze męki takiego świadka miłości Boga i człowieka, prawdziwej miłości, Chrystus także spotkał. Kiedy wychodzili na drogę krzyżową, Jezus ubiczowany, skatowany, wyszydzony, z cierniem przebijającym mu głowę, nie miał już siły, aby dźwigać krzyż. Przymuszono więc Szymona z Cyreny, aby w ramię z Jezusem niósł ciężar krzyża. Co przeżywał wówczas Szymon? Ciężko do końca powiedzieć. Może był zirytowany, może przestraszony. Tego nie wiemy. Jednak nie ulega wątpliwości, iż był to dla niego najważniejszy dzień w życiu. Ewangeliści nie wspominają, jak to niesienie krzyża przemieniło życie Szymona Cyrenejczyka. Ale święty Marek, ewangelista, gdy wspomina o Szymonie, pisze, iż był on ojcem Aleksandra i Rufusa. Otóż ci dwaj bracia to późniejsi święci, którzy głosili Ewangelię poganom. W liście do Rzymian nawet święty Paweł, pozdrawiając chrześcijan w Rzymie, już przy końcu tego listu, wymienia także wśród nich Rufusa. Świadectwo miłości ich ojca Szymona z Cyreny mogło stać się dla Aleksandra i Rufusa wezwaniem do całkowitego oddania się Bogu. Znam taką historię, kiedy ojciec, dowiadując się o tym, że jego syn jest narkomanem, bierze narkotyki, spakował syna, spakował swoje rzeczy i pojechali na rok w Bieszczady. Zabrał go tam, żeby go ratować. Tam w bardzo trudnych warunkach, w chatce, w lesie, mieszkali, tam pracowali, modlili się. Uczyli się na nowo miłości Boga i miłości człowieka. Dzisiaj ten już dorosły mężczyzna jest szczęśliwym i dobrym kapłanem, wolnym od nałogu. Drodzy rodzice, dzieci potrzebują waszego szymonowego świadectwa. Potrzebują wsparcia w dźwiganiu swoich krzyży, których ten świat im nie oszczędza. Tylko dom budowany na autentycznej wierze i wzajemnej miłości może stać się dla nas szkołą pełnego człowieczeństwa, wolnego od bestialstwa, człowieczeństwa pełnego wrażliwości i miłości. Kiedy bywałem na polach Woodstockowych, by tam się dzielić swoją wiarą z ludźmi, zwłaszcza młodymi, oni zarzucali mi, że często spotykają takie sytuacje, że widzą kogoś, że w kościele się modli, składa pobożnie ręce do modlitwy, ale kiedy już wychodzi poza mury kościoła, słowem, jakąś decyzją, czy po prostu czynem, uderza w drugiego człowieka. No, mają rację. Ktoś, kto tak postępuje, jeszcze mało zrozumiał z chrześcijaństwa. Nasza wiara potrzebuje potwierdzenia w świadectwie miłości drugiego człowieka. Bez tego bowiem jest bezowocna. A wy, młodzi, popatrzcie jeszcze raz ze mną na Szymona z Cyreny. On nie rozumie tego, co się dzieje. Każą mu nieść krzyż jakiegoś człowieka. Może pomyślał, co mi do tego? Przecież to nie moja sprawa. Niech się odczepią ode mnie. Czego oni ode mnie chcą? Ja ich nie rozumiem, a oni chyba mnie też nie rozumieją za bardzo. Może w końcu stwierdził, no dobra, poniosę, ale to tylko tyle. Potem dajcie mi święty spokój. To moje życie, a nie wasze. Odczepcie się ode mnie. Ja jestem wolnym człowiekiem. Każdy z nas kocha swoją wolność i niezależność. Ale zobaczcie, Nie zawsze od razu możemy pojąć sens tego, co Pan Bóg dla nas w życiu przygotował. Często potrzeba czasu, a niekiedy i życia zabraknie, żeby to zrozumieć. Szymon pewnie się nie spodziewał, że ten przykry, krótki epizod zmieni całe jego życie i przyniesie mu i nam życie wieczne. A że jego osobę ktoś będzie wspominał tu w Raciborzu po prawie 2000 lat, myślę, że tego by w życiu nie wymyślił. Moi drodzy, zwłaszcza moi drodzy młodzi przyjaciele, bo do takich chyba się jeszcze zaliczam, dajcie się zaskoczyć Bogu. Dajcie się zaskoczyć jak Szymon. Amen.